tytuł tygodnia.
Wojciech Mucha. Miasto Noży. Najniebezpieczniejsza powieść o Polsce lat 90. Wydawnictwo Cień Kształtu.
Mówi autor Wojciech Mucha.
Przenosimy się do Krakowa, lat 90. Jest rok 97. Rok, w którym odwiedził nas papież Jan Paweł II, w którym tragicznie zmarła księżna Diana, w którym zdarzyło się jeszcze bardzo wiele różnych innych, mniej lub bardziej ciekawych rzeczy. A jedną z tych rzeczy, o których opowiada książka, jest mecz, który nigdy się nie odbył. Mecz pomiędzy Wisłą a Krakowią, zorganizowany dla tego, by pomóc ofiarom powodzi we Wrocławiu. Rok 97 to też okres wielkiej powodzi we Wrocławiu. I jakby głównym elementem, punktem kluczowym tej książki jest ten mecz, który nigdy się nie odbył. Wokół tego pokazane są relacje pomiędzy kibicami dwóch krakowskich drużyn, Krakowi i Wisły. To jest okres, kiedy te brutalne porachunki, o których słyszeliśmy wielokrotnie w mediach, wchodzą w taki najkrwawszy okres, ale to także czas, kiedy no, wszyscy Polacy muszą kontrastować to, co widzą w telewizorze, kolorowe reklamy czy filmy na VHS-ie, z tym, co jest wokół nich. No, lata 90. to okres dość ciężki dla bardzo wielu Polaków, śmiem twierdzić, że dla większości. Także to jest opowieść nie tylko o kibicach, ale także o tym, co kształtowało młodych ludzi wchodzących w dorosłe życie w pierwszej dekadzie po transformacji ustrojowej. To jest taka opowieść o Polsce, o której już mało kto chce pamiętać.
Czyta Joanna Divina. Chodziło oczywiście o jutrzejszą tajemniczą transakcję narkotykową. Wszystko, co działo się wokół niej, wyglądało tak, jakby przywódca już całkiem odstawił Goldena na boczny tor. Zresztą nie tylko jego. Było to także widać po młodych i starszych łebkach, którzy zupełnie znikąd pojawili się wokół. Nie mieli znanej przeszłości, nie jeździli na wyjazdy, a jedynym ich atutem była znajomość z Hersztem. Samego Goldena traktowali z pobłażaniem, jakby wiedząc, że ten nic nie może im zrobić. Piotr pomyślał, że jak tak dalej pójdzie, to za chwilę w bandzie nastaną nowe porządki. Herszt sprytnie wykorzystał pustkę po Honwedzie. Na samym początku powoływał się na znajomość z odsiadującym wyrok, a potem w wyrachowany sposób dobrał sobie ludzi. Wtedy właśnie awansował Goldena. Dziś Piotr był jednak prawie pewien, że to była tylko gra na czas. Dopiero teraz połączył nitki. Grubas odcinał od siebie starych jednego po drugim, tylko teoretycznie ze względu na bezpieczeństwo. Kiedy kilku wpadło na drobnych ilościach narkotyków, Herszt od razu odsunął ich ze względu na przypał. Reszta, w obawie przed aresztowaniem, wyjechała na wyspy albo do Hiszpanii. Ci byli na dobre spaleni. Wyjazd do Anglii wiązał się z nielegalnym pobytem, a tylko głupek pozwoliłby sobie na przypał w sytuacji, gdy na rękę zarabiał nieraz i ponad 7 000 złotych. Dla Brytyjczyków były to grosze, jednak wyciąganie w miesiąc niemal rocznej polskiej pensji nie sprzyjało sentymentom, a tym bardziej powrotom, tym bardziej jeśli alternatywą było więzienie. Wokół Herszta pozostał ze starej ekipy tylko Golden i teraz coraz wyraźniej popadał w niełaskę. Minął zamkniętą o tej porze kawiarnię Lamus, która nie zmieniła się od kilkudziesięciu lat. Wtedy to w suterenę kamienicy przy Karmelickiej 54 zwieziono chyba większość eklektycznych mebli pozostałych w powojennym Krakowie i od tamtej pory raczej ich nie odkurzano. Podobnie jak nie czyniono tego z ciężkimi storami, kapami i kotarami przesiąkniętymi tytoniowym dymem. Piotr tu nie zaglądał, bo było tu dokładnie akuratnie tak, jak w jego rodzinnym domu. Zielony plusz starego fotela w ludwikowskim stylu zawsze wygrywał z jakimkolwiek napomknięciem o choć trochę nowocześniejszych meblach. Wiatr wiał coraz mocniej. Suchy i ciepły halny był przyjacielem samobójców i zwiastunem nieszczęść. Golden naciągnął mocniej czapkę i z pochyloną głową mijał wygaszone wystawy sklepów. Na rogu Batorego i Karmelickiej przeszedł na drugą stronę. Zatrzymał się przy nieczynnym przystanku tramwajowym. Spojrzał w górę, osłaniając się od wiatru. Zbudowana pod koniec XIX wieku, kamienica pod pająkiem przypominała pomieszanie wizji wielbiciela absyntu, warownego gotyckiego zamku i najskrytszych mieszczańskich marzeń. Tu od blisko 40 lat mieli mieszkanie rodzice Goldena. W pokoju ojca paliło się słabe światło. Pewnie stary, jak zwykle, przy tej samej mosiężnej lampce bankierskiej czytał coś po nocy, siedząc przy swoim wielkim, lakierowanym na czarno biurku, pamiętającym jeszcze czasy austro-węgierskiej buchalterii. Kamienica pod pająkiem wyszła spod ręki Teodora Talowskiego, podobnie jak dom, w którym wynajmowała mieszkanie Anna. Między innymi dlatego Piotr początkowo dogadywał się z Julką, specjalistką od tego architekta, która cicho błogosławiła jego znajomość z Anną, twierdząc, że ktoś chowany pod pająkiem nie może być człowiekiem prostym. Oczywiście nie miała pojęcia, że Golden zerwał z rodziną stosunki i dziś większą więź czułby z ojcem browarnika niż ze swoim własnym. Golden przez całe dzieciństwo czuł się tu jak mieszkaniec fortecy, które to wrażenie potęgowała chorobliwa nieufność jego rodziców do wszystkich obcych. Matka wielokrotnie opowiadała mu legendę o Łokietku, który po schronieniu się w grocie w ojcowskim parku narodowym miał zostać ocalony przed wojskami czeskiego króla Wacława II, właśnie przez pająki. Jeden z ośmionogich poddanych polskiego władcy utkał w otworze jaskini sieć tak gęstą, że skutecznie zmyliła ona pościg wrogów. W domu Goldena, podobnie jak w wielu krakowskich domach, nie wolno było więc nie tylko zabijać pająków, ale należało je wręcz traktować jak strażników domowego ogniska. Czy matka Goldena mogła wierzyć, że tak jak Łokietka, również i ją przed światem ochronią pająki z wejściowej bramy? Bo choć może to był zwyczajny przypadek, ojciec i matka Goldena zachowywali się tak, jakby tam na ulicy, za dwuskrzydłowymi drzwiami kamienicy chronionymi przez kraty w formie pajęczych sieci, miało czekać całe zło świata. Wojciech Mucha. Miasto Noży. Najniebezpieczniejsza powieść o Polsce lat 90. Wydawnictwo Cień Kształtu.